Śniadanie polityków.
Na zegarach 12 minut, 13 minut po godzinie 9. Michał Poczniak, dzień dobry i zapraszam na śniadanie polityków w Radiu Gdańsk, jak w każdy poniedziałek. O otaczającej nas rzeczywistości dzisiaj rozmawiać będę z posłem Kazimierzem Smolińskim, to Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z senatorem Kazimierzem Klejną z Platformy Obywatelskiej. Witam pana.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Z posłem Tadeuszem Cymańskim z Solidarnej Polski. Witam.
Witam serdecznie.
I z posłem Michałem Urbaniakiem, przedstawicielem Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Drodzy panowie, na początek porozmawiajmy o dużych pieniądzach, bo to afera, która wybuchła pod koniec ubiegłego tygodnia. W czwartek holenderski dziennik NRC napisał, że eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, chodzi o Radosława Sikorskiego, otrzymuje rocznie 100 tysięcy dolarów z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I tu cytat z tej gazety. Jego zachowanie podczas głosowań w połączeniu z płatnościami budzi podejrzenia. Ta afera cały czas się rozwija, bo teraz mamy informacje o wyjazdach sponsorowanych przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, wyjazdach europosła Sikorskiego. Jak panowie oceniacie takie zachowanie? Może na początek senator Kazimierz Klejna. Czy takie zachowanie jest pana zdaniem etycznie dopuszczalne?
Panie redaktorze, ta sprawa jest przedmiotem kontroli CBA. Warto także zauważyć, że już od 2017 roku, gdy w ogóle rozpoczęło się to, zaczął otrzymywać te środki pan poseł Sikorski, zamieścił informacje w swoim oświadczeniu majątkowym i tym publikowanym w Polsce i tym w Brukseli, więc jestem przekonany, że trzeba jak najszybciej tę kwestię wyjaśnić, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, i cieszę się, że CBA natychmiast podjęło w tej sprawie działania. Chciałbym, żeby podobne działania były podejmowane w stosunku do polityków PiS-u. Chociażby to, że przecież nawet nikt nie może wejść do Orlenu, gdzie są podejrzane wynagrodzenia prezesa Obajtka i różnych innych osób, gdzie są wyraźnie w sposób tendencyjny przekazane środki na różne prywatne, bardzo małe.
Panie senatorze, my rozmawiamy w tej chwili o pieniądzach z zagranicy, które mogły wpływać na decyzje, które zapadają na najwyższym szczeblu w Unii Europejskiej.
Dokładnie, panie redaktorze, mówimy o tym, dlatego mówię, że CBA tą kwestię sprawdza. Tutaj, jak mówię, ja nie mam wątpliwości, ale zobaczymy, jakie będą oświadczenia CBA, i chciałbym, żeby dokładnie takie same standardy były stosowane w stosunku do polityków, działaczy i funkcjonariuszy PiS-u, a tego nie ma. Ja powiem szczerze tak, że ja sam doświadczyłem działania takiego, gdzie próbowano mnie zdyskredytować, zanim jeszcze cokolwiek się działo, tylko dlatego, że sam publicznie dawałem jakieś pewne rzeczy w oświadczeniu. I to było wszystko, później okazało się kłamstwo oparte, ale cóż to, moje, że tak powiem, tłumaczenie nic nie dawały, bo kampania prowadzona przez media publiczne z góry widziała winnego. Więc panie redaktorze, ja cierpliwie czekam na te wyniki kontroli i niech by one były jak najszybciej.
No tutaj nie ma jak gdyby chęci współpracy ze strony samego europosła, który mówi, że wszystko jest w porządku i nie będzie nic wyjaśniał, że po prostu to były konsultacje. Panie, czy nie spodziewałby się pan, że to powinno być jednak troszeczkę traktowane przez najbardziej zainteresowanego jako rzecz, którą trzeba jak najszybciej po prostu wyjaśnić? Dlaczego tak nie jest?
Panie redaktorze, oczywiście, że można każdą rzecz powinno się jak najszybciej wyjaśnić. Ja mam generalnie wątpliwości co do finansowania czynnych polityków z różnych innych źródeł. Pracują także poza parlamentem, ale takie sytuacje dość są powszechne i w polskim parlamencie. Ja uważam, że tak nie powinno być, więc po prostu poczekajmy na wyniki kontroli. To jest krótka operacja i ona się zostanie wyjaśniona pewnie niedługo.
Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Krótka operacja, czy zostanie wyjaśniona niedługo, bo tak jak mówiłem, tej chęci nie ma. Jeszcze przytoczę badanie zlecone na zlecenie Wiadomości przez pracownię CBM Indikator. Wyniki z sondażu mówią tak, ponad 89% badanych Polaków chciałoby poznać źródła dochodu europosła Radosława Sikorskiego. Poseł Kazimierz Smoliński.
No, ja już mogę powiedzieć, że w październiku 2021 roku umieściłem taki tweet, którym powołując się na Transparency International, działające w Unii Europejskiej czy przy Unii Europejskiej, wówczas określiło dochody Radosława Sikorskiego na kwotę od 588 do 804 tysiące euro. Był on liderem w całym Parlamencie Europejskim, jeżeli chodzi o zarobki. Następny po nim pan Sandro Gozi zarabiał ponad 100 tysięcy euro mniej. Te informacje, czy te postępowania gdzieś tam się toczą. W tej chwili zajmują się tym nasze służby, ale służby holenderskie, służby unijne zajmują się kwestią lobbingu w Parlamencie Europejskim, czy w ogóle w strukturach Parlamentu Unii już od dłuższego czasu. I rzeczywiście ta kwestia lobbingu jest w Parlamencie Europejskim bardzo słabo uregulowana. Pan Radosław Sikorski zaczął w 2017 roku tą swoją działalność lobbystyczną związaną ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. I jak sięgniemy do informacji, które taki portal Corporate Europe Observatory zamieszcza, to właśnie w 2017 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczęły taką politykę miękkiego lobbingu. Oni się uznają za takie, no, chcą być supermocarstwem. To niewielki kraj, ale 8 producent ropy naftowej na świecie. I rzeczywiście działania tego kraju rozpoczęły się w 2017 roku w zakresie lobbingu nie tylko w Unii Europejskiej, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeznaczają dziesiątki milionów dolarów na lobbing. Takie same podobne kwoty są również wydatkowane w Europie. I zastanawiające, że właśnie w 2017 roku zaczął swoją działalność w słynnej konferencji Sirbanias Forum w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Radosław Sikorski. Jego dochody w tej chwili są też przedmiotem badań w Unii Europejskiej, bo on zgłasza te dochody po kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie, a w Polsce wykazuje, że zarabia od 600 do 700 tysięcy, czy ma przychody 600 do 700 tysięcy złotych. Więc nie wiem, czy on pomylił złotówki z euro, bo gdy wykazywał, że w Polsce ma dochody 600 tysięcy euro, no to mniej więcej by się zgadzało z tym, co wykazuje w swoich korzyściach majątkowych w Unii Europejskiej. Dobrze, że jest to przedmiotem badania CBA, ale powtarzam, te badania prowadzi również, są badania w prokuraturze, czy w postępowaniach europejskich, i mam nadzieję, że to szybko zostanie wyjaśnione, bo rzeczywiście, jeżeli by to się potwierdziło, to będzie skandal większy niż Qatargate.
Tadeusz Cymański, Solidarna Polska, lobbyści w Unii Europejskiej, pieniądze z krajów arabskich, i mówimy i o Qatargate, tej nieco wcześniejszej, teraz o aferze lub też wątpliwościach moralnych dotyczących przyjmowania pieniędzy z Zjednoczonych Emiratów Arabskich przez Radosława Sikorskiego. Wy spróbujecie coś z tym zrobić. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji pod budynkiem Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie informował, że w imieniu Solidarnej Polski wystosowane zostało pismo do pani przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w celu wprowadzenia przepisów Lex Sikorski. Cóż to miałyby być za przepisy? No i jak ocenia pan to zachowanie naszego byłego ministra spraw zagranicznych?
Przed kilkoma dniami w parlamencie w Polsce, pod auspicjami przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Kacpra Tarzyńskiego, naszego posła, miało miejsce posiedzenie komisji, bardzo ciekawe. Można je odegrać, bo dzisiaj jest technika taka, że możemy je sobie przesłuchać. To jest szokująca historia. Tam między innymi zabierał głos między innymi Jacek Sariusz-Wolski. Również był gościem specjalnym, dziennikarz z Liberation. To pismo, które ujawniło bardzo wiele skandali. Dziennikarz, który od 30 lat daje na tacy konkretne fakty. Fakty, które rzucają cień na relacje panujące w Unii Europejskiej. Również powiązania polityków, ba, z sędziami. To jest bardzo ciekawa historia. Ale na pytanie zadane w czasie tej naszego posiedzenia, co z tym robi parlament? Nic. Odpowiedź była, że nic. Żadnej reakcji. Przewołany przeze mnie europoseł z naszej grupy, Jacek Sariusz-Wolski, wybitny znawca prawa europejskiego, rok temu proponował poprawki i uchwałę dla Parlamentu Europejskiego w sprawie Katar. Bo to nie było taka szok, to wcześniej były sygnały. Co zrobiono? Odpowiedź: nic. Odrzucono wszystkie zdecydowaną większością. czy w ogóle parlament ma możliwości samooczyszczenia i naprawy tej sytuacji, to jest pytanie. I jeszcze co do sprawy pana Sikorskiego powiem, to tutaj trzeba powiedzieć, że niezależnie jakie będą te ustalenia, nawet gdyby nic tutaj nie wykazano straszliwego, to trzeba pamiętać o najważniejszej rzeczy. Europarlament w zestawieniu z polskim parlamentem to kraina miodem i mlekiem płynąca. To naprawdę, jeżeli ktoś uważa, można sięgnąć, kliknąć, zobaczyć, jakie jest ten status materialny tych europosłów. Byłem, coś o tym wiem. To jest jedna sprawa. Natomiast kodeks wyborczy, i to jest najważniejsze, mówi wyraźnie, że posłowie i senatorowie nie mogą podejmować dodatkowych zajęć, ani otrzymywać świadczeń, darowizn innych, które mogą podważyć zaufanie do wykonywania mandatu. To samo mamy w przypadku sędziów. Samo domniemanie, że może istnieć związek przyczynowy, już powinien być wystarczającym sygnałem, żeby tego nie robić. A skala zaangażowania byłych polityków, bo tutaj próbuję broniąc się, to jest zrozumiałe, no co Sikorski przywołuje, że w tej konferencji w tych Emiratach Arabskich, gdzie ma być miękki lobbing czy miękka siła, no ale twarde pieniądze. Miękki lobbing, twarde pieniądze. Że są byli premierzy, byli prezydenci. No mamy Schrödera w Radzie Nadzorczej Gazpromu. O czym my mówimy? Stopień zdeprawowania i zdemoralizowania, tego muszę powiedzieć, w kategorii etycznej i moralnej tego się nie da obronić. Tym bardziej, że jeżeli to zestawimy z całym serią, z kaskadą strasznych, niefortunnych, z ostatnią wypowiedzią Sławy Sikorskiego, to trzeba jeszcze widzieć Emiraty Arabskie. Iran, Rosja, powiązania. No proszę państwa, każdy, kto myśli, powie tak, cień bardzo nieprzyjemny. Z cienia trudniej wyjść niż z prostego oskarżenia.
I zobaczymy, czy uda się wyjść. Michał Urbaniak, Konfederacja. Jak pana ugrupowanie patrzy na takie zachowanie? Czy to powinno być uregulowane prawnie, tak jak proponuje poseł Tadeusz Cymański, że tutaj nie będzie można podejmować dodatkowych prac poza funkcją europarlamentarzysty?
No właśnie, mamy tutaj pewien dylemat. Dzisiaj jest to niby legalne, jeśli chodzi o takie działania, które podjął Radosław Sikorski, a z drugiej strony faktycznie może zbić sobie piątkę z Gerhardem Schröderem, jeśli chodzi o moralność jego zachowań i jego współpracy, czy jasności tej współpracy.
Dokładnie.
No, widzimy też, że no teraz będzie takie... Będzie takie sprawdzanie, co się wydarzyło, co konkretnie robił też tam Radosław Sikorski. No ja uważam, że absolutnie nie powinien podejmować takich zajęć. Jeśli ktoś jest czynnym politykiem, działającym w imieniu narodu polskiego na arenie międzynarodowej, a bierze pieniądze od innego, trzeciego państwa, no to... To nie jest do obrony moralnie. To nie jest moim zdaniem do obrony moralnie w żaden sposób, ponieważ to jasno pokazuje, że no nie wiem, on nie pisał jakiejś ekspertyzy z tego co wiemy. Nie opiniował jakiejś bardzo konkretnej sprawy, to są raczej miękkie działania, więc mówimy tutaj jasno o lobbingu, czyli mówimy tutaj też niemalże wprost o tym, że mógł wykonywać zadania dla innego państwa w celu jakby realizacji interesów tego innego państwa. No tak, taka sprawa powinna być może dokładniej uregulowana. Tylko też zróbmy to na spokojnie, żeby nie było tak, że teraz przegadamy, będzie dyskusja na ten temat, a za chwilę wyjdzie PiS i przedstawi nam kolejną jakąś ustawę napisaną na kolanie, więc z tym też bądźmy ostrożni. Przemyślmy to, przedyskutujmy to publicznie, ale bądźmy ostrożni ze zmianą prawa za chwilę, bo ja się boję, że może wyjść znowu jakiś potworek.
No ta zmiana prawa musiałaby nastąpić na szczeblu Parlamentu Europejskiego, więc tutaj...
Co my mamy do parlamentu?
Ale kwestia też naszego wewnętrznego prawa. No pamiętajmy o tym, że to Konstytucja jest najwyższym organem, znaczy najwyższym aktem prawnym w Rzeczypospolitej. A jednak pan Sikorski jest obywatelem Rzeczypospolitej.
W tej chwili od piątku funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA prowadzą kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych przez Radosława Sikorskiego. Chodzi o lata 2019-2022. Po tej kontroli będziemy coś zapewne wiedzieć więcej. O ile sam zainteresowany, być może w końcu zechce wyjaśnić, za co otrzymywał tak olbrzymie pieniądze. Panowie, w piątek Biały Dom poinformował o zaplanowanej wizycie prezydenta Joe Bidena w Polsce 20-22 lutego. w przededniu tak naprawdę rocznicy rosyjskiego bandyckiego ataku na Ukrainę. Z takich informacji, no nigdy prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu roku. To jest wizyta tylko i wyłącznie w Polsce. Nie jest to przystanek po Paryżu czy po Berlinie. Czy to pokazuje, jaką w tej chwili, jakie znaczenie ma Polska na arenie międzynarodowej? No i czego możemy się spodziewać? Tutaj pojawiają się już takie informacje, że być może będzie zatwierdzone powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
No to jest dowód na rosnące znaczenie Polski jako państwa, bez którego pomoc Ukrainie byłaby niemożliwa. I można powiedzieć, że Polska w tej chwili zaczyna odgrywać, czy odgrywa już w Europie taką rolę jak Niemcy do 1989 roku, kiedy to był ten kraj frontowy z blokiem wschodnim po upadku muru berlińskiego, po upadku tutaj państw tych komunistycznych w Europie środkowo-wschodniej. No Polska tą rolę przejęła, szczególnie teraz po wybuchu wojny w Ukrainie, tej pełnoskalowej, bo już wcześniej też myśmy omówili o tym, że nasza rola jest ważna i pomoc Ukrainie nie będzie możliwa bez Polski. No w tej chwili już prawie rok czasu ta wojna jest, no to są oczywistości. Natomiast bez Polski praktycznie nie da się pomagać Ukrainie. I dobrze, że Amerykanie zaczynają to dostrzegać. Jeszcze dwa lata temu wydawało się, że główną rolę będą odgrywali Niemcy, że Amerykanie oddadzą tutaj Europę Niemcom do zarządzania. Tak jak nawoływał zresztą Sikorski, że bardziej się boję waszego braku działania niż waszej siły. Pamiętamy te słowa z Berlina sprzed kilku lat. No to Amerykanie jednak stawiają na Polskę i to jest dobre dla Ukrainy, to jest dobre dla Europy, ale to jest dobre przede wszystkim dla Polski. Zaczynamy się liczyć, szczególnie w tym układzie militarnym i myślę, że dobrze, że to inni też zaczynają zauważać. No chciałbym, żeby też Niemcy to zauważyli, że niestety ich rola w tej chwili zaczyna maleć i oby chcieli...
Jeśli to zauważą, to pytanie, czy się z tym pogodzą, panie pośle?
No na razie widać wyraźnie, że się nie chcą z tym pogodzić, ale myślę, że powinni się z tym pogodzić i zacząć nas wspierać, a nie przeszkadzać, bo już udało im się wstrzymać przez kilka miesięcy pomoc w zakresie ciężkiego sprzętu, czyli przede wszystkim transportery i czołgi, co dla Ukrainy w tej chwili może być no, bardzo niebezpieczne, bo te ruchy, które są w tej chwili na froncie, no, zaczynają być, czy są już bardzo niebezpieczne dla Ukrainy. I tam, jeżeli nie nastąpi radykalna poprawa po stronie Ukrainy, dostarczenie szybko ciężkiego sprzętu, to może być tragedia, którą trzeba będzie odrabiać potem bardzo wiele miesięcy kosztem oczywiście Ukrainy.
Oby ten sprzęt dotarł jak najszybciej. Michał Urbaniak, Konfederacja. Czy Polska w tej chwili, znaczenie Polski jest, tak jak mówi poseł Cymański, już porównywalne do tego, jakie miały Niemcy przed 89 rokiem? Halo, poseł Michał Urbaniak.
Jestem. Ja bym nie popadał przede wszystkim w jakiś hura optymizm, ponieważ pamiętajmy o tym, że no takie wizyty oczywiście są symboliczne, są gestami, ale pamiętajmy też, że nie tak dawno, w ciągu ostatnich kilku tygodni, było pewne zbliżenie między Olafem Scholzem a Joe Bidenem, więc tutaj też podchodzę do sprawy spokojnie i staram się bez emocji, bez jakiegoś hura optymizmu i zaklinania rzeczywistości, że my teraz jesteśmy silniejsi od Niemców, bo obiektywnie to tak raczej jeszcze nie wygląda. Jeśli Niemcy zmieniłyby nieco swoją politykę, no to jest ryzyko, że... Ale to może pozwoli mi pan dokończyć. To jest ryzyko, że znowu te sojusze, czy te środki ciężkości się przesuną, więc tutaj naturalnie potrzeba też sporej konsekwencji po naszej stronie, po stronie naszej dyplomacji. Mnie to cieszy, że też Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, przyjedzie, będzie rozmawiał z dziewiątką bukaresztańską, będzie rozmawiał z prezydentem Dudą, no bo gesty też oczywiście mają w tej polityce międzynarodowej znaczenie. Zobaczymy, co to przyniesie. Spokojnie do Konfederacja do tematu podchodzi. Będziemy to obserwować. No i będziemy w tym wypadku kibicować interesowi państwa polskiego.
Czy będziecie, kibicować?
Żeby tutaj przyjechały pieniądze i sprawy.
No właśnie, czy będziecie kibicować powstaniu polskiej, znaczy bazy amerykańskich, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce?
Wolelibyśmy dostać więcej sprzętu i pieniędzy od Ameryki niż koniecznie budowanie kolejnych baz. Natomiast, no, tak jak mówię, podchodzimy do sprawy bez wielkich emocji.
Kazimierz Kleina, senator Platformy Obywatelskiej. No, mówiliśmy o... Wy mówiliście tak naprawdę jako opozycja o tym, że Polska nie liczy się na arenie międzynarodowej. Wojna w Ukrainie pokazała, że tak nie jest. Jak w takim razie teraz pana ugrupowanie patrzy na rolę Polski w polityce międzynarodowej w kontekście zbliżającej się wizyty i zbliżającej się niestety rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie?
Panie redaktorze, nigdy nie mówiliśmy, że Polska się nie liczy w polityce międzynarodowej.
Były takie słowa, panie.
Czy mógłby pan pozwolić?
Bardzo proszę.
Tak? Natomiast mówiliśmy, że oczywiście ta pozycja jest bardzo słaba i tego nie zmieniamy. I mówienie o pozycji Polski w kontekście wojny w Ukrainie, tej rosyjsko-ukraińskiej, no to jest trochę bez sensu. Polska jest oczywiście członkiem NATO, jest silnym, ważnym sojusznikiem w ramach NATO, jest państwem frontowym dzisiaj, ale z tego powodu pozycja Polski w takiej pozycji międzynarodowej no nie uległa jakiejś nadzwyczajnemu powiększeniu. To, że przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych, ja się z tego cieszę, ale znowu, gdyby to był przyjazd w czasach pokoju, gdy rzeczywiście trzeba jakby mówić o pewnych sprawach rozwoju, rzeczywiście o pozycji Polski, to byłaby inna kwestia. Ta wizyta prezydenta jest przecież związana z wojną, głównie z wojną. Na pewno będą jakieś sprawy polskie podnoszone, ale tutaj bym nie przesadzał. Zresztą to dzisiaj nawet nie ma specjalnego znaczenia, bo najważniejsze dla nas dzisiaj jest to, żeby wojna na Ukrainie się jak najszybciej zakończyła i żeby udało się pokonać Ukraińcom Rosjan. To jest sprawa kluczowa dla nas, dla Polski, dla Europy, dla świata.
Panie senatorze,
pana posła Smolińskiego tutaj, który mówił od razu, i to jest zresztą powtarzane przez media publiczne na okrągło z jakimś uporem, jakby nie wiadomo po co, bo to szkodzi, po prostu bardzo szkodzi Polsce, gdzie widzi się, że jest oczywiście ten rosyjski wróg, który jest dzisiaj w konflikcie zbrojnym z Ukrainą, ale oczywiście przy każdej okazji pojawia się tak, jakbyśmy mieli drugiego wroga, czyli Niemców. No przecież to jest kompletna nieprawda. Przecież czegoś takiego nie ma. Dzisiaj Polska, Niemcy są w Unii Europejskiej, są w NATO i razem podejmują różnego rodzaju działania. Licytowanie się tutaj, które z państw więcej pomogło, jest po prostu trochę śmieszne, trochę absurdalne, trochę niepoważne i trochę to jest taka zabawa jak dzieci.
To ja dopytam w takim razie, panie senatorze. Panie senatorze, ja dopytam w takim razie o tą pomoc Niemiec. Czy pan uważa, że rok temu, prawie równo rok temu, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, Niemcy zrobiły to, co powinny zrobić, czy zrobiły za mało? A może pana zdaniem zrobiły
Panie
za dużo?
Panie redaktorze, nie oceniam żadnego z państw. Mówię to, ale dlatego, panie redaktorze, że te wszystkie sprawy, które dotyczą właśnie kwestii wojny i sytuacji Ukrainy, podlegają konsultacjom i uzgodnieniom w ramach Unii Europejskiej i NATO. Niemcy są dużym pomagającym, może mogły być większym, ja tego nawet nie wiem. Jeżeli są tacy mądrzy, którzy wiedzą, że jeszcze więcej mogłyby pomóc, to ja zawsze mówię trochę skromności. Nie wywołujcie innych do darowizn, tylko mówcie, ile my możemy dać i co ja mogę zrobić, a nie mówić, ty daj, bo ciebie stać, bo jesteś bogatszy. Czy to jest poważne? Czy to jest poważne traktowanie partnerów? Dają. Dzisiaj okazuje się, przecież jak te informacje są podawane, to, że ta pomoc jest naprawdę pod względem kwoty, druga po Stanach Zjednoczonych. Więc wie pan, myśmy przecież od Niemców przejęli praktycznie całe uzbrojenie dawnego NRD, my i Czesi, albo Czesi później także i nam przekazali, za jedną markę, czy za jedno euro. To uzbrojenie było tak, że to uzbrojenie później w części myśmy przekazywali w dużej, to wiele lat temu, w latach 90. jeszcze zostało to uzbrojenie przyjęte. Przekazywaliśmy to Ukrainie i nie ma co tutaj się licytować.
To teraz w takim razie...
Najważniejsze jest to, i znowu tutaj jest fałszowanie obraz dotyczący na przykład jakby siły militarnej Polski. Ja to cały czas śledziłem bardzo wnikliwie, że tak na dobrą sprawę podczas czasach rządu PiS-u nie wprowadzono na polski rynek dla polskich żołnierzy prawie nic.
Panie senatorze, w niebezpieczną stronę pan skręca, bo ja mogę wymienić, listę jednostek, które zostały zlikwidowane. Panie senatorze, cała droga na Warszawę była otwarta, nie było tam żadnej dywizji pancernej.
Jeszcze raz chcę tutaj, ja nie bronię Niemców w żaden sposób, tylko mówię, bezmyślne atakowanie niczemu nie służy.
Dobrze, i tu stawiamy kropkę. Oddaję. Panie senatorze, na ostatnie zdanie.
Ponieważ wszystko to są rzeczy, te uzbrojenia, które dzisiaj cały czas o nich mówi tam minister obrony narodowej, to są w praktyce rzeczy, które do Polski wpłyną dopiero za kilka lat. I to jest właśnie problem najistotniejszy.
To ja powiem tak.
Ostatnie lata paradoksalnie zostały zmarnowane.
To w takim razie co z latami, kiedy rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej? Gdybyście zamówili wtedy broń, ta broń by teraz do nas dotarła. Może za czasów pana rządów, między innymi.
Dokładnie. Panie redaktorze, większość tego uzbrojenia, które do Polski dzisiaj spływa, zdecydowana większość, to są zamówione rzeczy w czasach rządu Platformy Obywatelskiej, nawet powiem, że wcześniejszych rządów, prawda? Bo, tak szczerze mówiąc, ja panu przyślę nawet dokładną analizę w tej sprawie, jeżeli pan jest zainteresowany.
Jestem bardzo zainteresowany, ale to miało być ostatnie zdanie, panie senatorze.
Będzie pan ostatnie widział, zdanie. Że te po prostu... Te wszystkie dzisiaj mówienie o tym wielkim zbrojeniu, to jest propaganda.
Dobrze, to ja w takim razie nie propagandowo, ale przypomnę sprawę patriotów, które miały być w Polsce. I to rząd Platformy Obywatelskiej.
Panie senatorze. Zamówione za czasów Platformy Obywatelskiej, nie zapisu.
Panie senatorze, ja pamiętam słowa Donalda Tuska doskonale, który mówił o tym, że zagrażają bezpieczeństwu w Europie Środkowej. Więc postawmy tutaj kropkę.
Panie,
nie fałszuje. Panie senatorze, proszę uważać na słowa. Proszę uważać na słowa, jestem prowadzącym ten program i ja jestem w stanie przerwać pana monolog, który trwa już 7 minut. Oddaję głos kolejnemu naszemu rozmówcy. Poseł Tadeusz Cymański, Solidarna Polska.
Najlepiej się odwołać do komputera, do internetu i można sprawdzić, co przez 8 lat swoich rządów zrobiła dla obronności Platforma. Można sprawdzić, to wszystko tam jest z 2008 roku, jak zlikwidowaliście pobór. Ja jestem oficerem rezerwy, żadnych, podkreślam, ani jeden rezerwista nie był w ogóle przeszkolony, żadnych nowych roczników. Po prostu są fakty, liczby, konkrety, proszę sprawdzić. A potem się
wprowadziliśmy zawodową armię wtedy.
Dobrze, ale dobrze. Proszę nie słuchać pana senatora Kleiny ani posła Cymańskiego, tylko sprawdzić ich obu. To ma rację. I wtedy niech sobie. Więc ja odwołuję się do danych. Można sprawdzić to, co mówimy. A do rzeczy przechodząc, oczywiście sprawiedliwie powiem, że senator Kleina nigdy nie kpił i nie szydził. Co prawda zgodnie z programem pomniejsza znaczenie obecnie rządzących. To zrozumiałe. Natomiast od szyderstwa i kpin byli inni, którzy się wyśmiewali z pozycji Polski. Teraz tak, zachowując stosowną powściągliwość, nie wpadając w samozachwyt, ale jest bezdyskusyjne, że pozycja Polski się wzmocniła. Niemcy są i były i będą w dalszych latach potęgą gospodarczą i finansową. To jest poza dyskusją. Natomiast nie możemy na kolanach przed Niemcami też udawać i milczeć, kiedy tu giną ludzie. Niemcy mogły i powinny jako lider gospodarczy w Europie, poczuwając się też do winy, bo wina polega na tym, że od samej II wojny światowej ta idea, że gospodarka, handel, współpraca uchronią Europę od wojny, legła w gruzach. To Niemcy nadawały ton polityce europejskiej, a za Niemcami jak gęsi. Parlament i cały Zachód szedł. I Platforma też w tym tonie prowadziła swoją politykę. Niestety, zimny prysznic był straszliwy. Giną ludzie. Jest straszliwa wojna, która nam zagraża. I to jest moment do otrzeźwienia. I my się tym nie chełpimy. My tylko po prostu zauważamy to, co Niemcy nazywają Schadenfreude. Mieliśmy rację. Nie wierz Putinowi. Niestety radziecki, sowiecki ten mechanizm cię pokazał. I na tym polega cały problem. Pan Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, no przecież to jest ktoś, chyba przez duże K, Niemców jeszcze nie odwiedził. Drugi raz przyjeżdża do Polski. Przecież to jest bez komentarza. My się tym aż tak nie szczycimy. Ma rację senator, że wojna tutaj rzeczywiście podniosła rangę naszego państwa ze zrozumiałych względów. Ale jednocześnie trzeba zauważyć wysiłki całej naszej dyplomacji, rządu, a zwłaszcza prezydenta Dudy. Oddać sprawiedliwie co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu. Czyż nie? Naprawdę. I cieszy mi się bardzo, a co do szczegółów, co to widzą, czy zrobi niespodziankę i pójdzie na Ukrainę, czy Zełenski do nas przyjedzie, szczyt NATO ma być w Wilnie, Polska jest współgospodarzem, naprawdę. Natomiast też, żeby nie wpadać w ostrą nutę, oddam opozycji, że przynajmniej ustawa o obronności, że tutaj się pojawiła jakaś powściągliwość. Już dzisiaj nikt nie kpi i nie żartuje i nie przypomina tych smutnych i niepotrzebnych ataków na nasz rząd w ramach polityki wewnętrznej, jeżeli chodzi o obronność. Bo sprawa obrony Polski powinna być poza sporem politycznym.
No ale panie pośle, są głosy, które mówią, że po wyborach trzeba będzie niektóre z tych umów, które zawarliście, zrewidować.
No niestety.
Mowa
o uzbrojeniu. No wie pan, ale wie pan, wszechświat ma granice i nie ma granic i głupota ludzka nie ma granic, ale co do wszechświata są wątpliwości, co do głupoty nie.
Zostawmy w takim razie ten temat. No tak. Zostawmy w takim razie ten temat.
Ja
przypominam.
Odnieść, panie redaktorze.
To jedno zdanie, panie senatorze, proszę bardzo.
Tak, bo pan senator mówi o śmieszności. No śmiesznością jest to, że wy tak się boicie Niemców, że nawet w sytuacjach oczywistych boicie się skrytykować to, co robią. No, w zakresie eksportu broni Niemcy są krytykowani przez wszystkich, jeżeli chodzi o dostawy na Ukrainę. I co do tego nie ma wątpliwości. A wy się boicie nawet jednego słowa powiedzieć, że skrytykowaliby Niemcy, no to byłoby tak straszne, że aż żałosne. No.
To poseł Kazimierz Smoliński, to jeszcze senator Kazimierz Klejn, ostatnie zdanie w tym temacie.
To znaczy, no już nie chcę wracać do tej kwestii, przecież do kwestii, no chcemy, żeby polska armia była dobrze uzbrojona i będą ta uzbrojenie do Polski przydotwa za jakiś czas. No wątpliwość, jaką ja mam, w pierwszej kolejności to jest to, że kupuje się tą broń u różnych dostawców, zapominając się trochę o polskich producentach. I później będzie kwestia taka, że w jednej jednostce wojskowej będą, ja wiem, różne rodzaje uzbrojenia pochodzące z różnych firm, różnych państw i kwestia serwisu, szkoleń i tak dalej, no będzie kłopotliwa. Jest po prostu w tym wszystkim w tej chwili sporo chaosu. I jak to będzie wyglądało za jakiś czas, zobaczymy.
To ja w takim razie, kończąc ten wątek, przypominam, wizyta Joe Bidena w Polsce 20-22 lutego. A tymczasem zobaczmy, co dzieje się w Warszawie. Prezydent Duda poinformował w piątek wieczorem, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym trafi do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z Konstytucją, nie będzie podpisu prezydenta Dudy. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Jak pana ugrupowanie ocenia to zachowanie prezydenta?
No to nie było szokiem nawet dla prezydenta. Myśmy apelowali bardzo konsekwentnie. Tutaj była pewna różnica i jest to ta różnica w ocenie tych wszystkich działań. Mówię o kolegach, koleżankach z PiS-u. Natomiast myśmy apelowali o weto. Natomiast prezydent tak na dobrą sprawę to nie miał dużego manewru. Pamiętamy, co prezydent powiedział w swoim oświadczeniu, kiedy się ta ustawa w ogóle pokazała. I tą linią nieprzekraczalną dla prezydenta, tym Rubikonem dla prezydenta, powiedział wyraźnie, nigdy się nie zgodzi na cokolwiek, które by ograniczało jego prerogatywy. I warto pamiętać, że orzecznictwo również Sądu Najwyższego czy Trybunału w sprawie prerogatyw jest jednoznaczne. Mało tego, są wyraźne orzeczenia, które mówią, że opinia pozytywna czy negatywna KRS-u nie jest dla prezydenta wiążąca. I dlatego w tym momencie, w takim kształcie, jakim ta ustawa była, prezydent zrobił, co zrobił. Natomiast gdyby uważam, miał inne rozwiązanie prezydent, czyli zrobił inny rodzaj skierowania do Trybunału, bo tu trzeba rozróżniać, następca i prewencyjna. A więc zgodził się na wejście tej ustawy i następnie ci podpisał, wchodzi w życie, a on kieruje do Trybunału, żeby to sprawdzić. Czy to by udoruchało, użyję tego słowa, Komisję Europejską? Obawiam się, że nie. oni już w postaci poprawek zablokowali pieniądze, żądają ostatecznego kwitu, końcowego kwitu. A więc ta zabawa z tym parlament, z Komisją Europejską, bo obawiam się, może dalej trwać. Natomiast no, jest taka decyzja, ona, gdyby też prezydent zrobił, mówię o tej następczej, to weszłaby ona w życie. Zaistniały pewne fakty, czytaj, konsekwencje tej ustawy i później byśmy mogli mieć jeszcze większy bigos. Ta sprawa nie jest prosta dla prawników, a cóż dopiero dla ludzi, którzy prawnikami nie są jak ja, czy duża grupa słuchających nas słuchaczy.
Ale panie pośle, to znaczy, że te pieniądze z KPO nie są bliżej, lecz dalej.
No, na pewno nie są bliżej po tej decyzji prezydenta. Gdyby prezydent tu podpisał, byśmy mogli pokazać, o, jest to, o co chodzi. Natomiast w tym kształcie też jest ujadanie, krzyki, no, ataki potężne nawet na tą ustawę w tym kształcie. Pamiętajmy, że opozycja chciała jeszcze więcej niż Komisja Europejska żąda.
To dajmy, oddajmy głos opozycji w takim
razie. Mówiła o KRS-ie, a opozycja poprawki wstawiała i dyskryminowała jednych sędziów kosztem drugich. No to jest nie do przyjęcia.
To oddajmy głos opozycji, senator Kazimierz Klejna.
No, panie redaktorze, szanowni państwo, myśmy w Senacie wprowadzili poprawki, które właśnie eliminowały według nas, ale także według
sędziów.
Na naszym posiedzeniu byli przedstawiciele i Sądu Najwyższego, i Naczelnego Sądu Administracyjnego i wskazywali na wadliwość rozwiązań, które przyszły z Sejmu. No i po prostu zdajemy sobie sprawę, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. I teraz pan prezydent skierował ją do Trybunału, którym kieruje pani Julia Przyłębska, który sam jest niewiarygodny, który w zasadzie w ciągu swoich ostatnich lat nie podejmował żadnych decyzji, tylko takich, które służyły celom politycznym. Więc wydaje się, że po prostu wiarygodność tego rozstrzygnięcia będzie, no, bardzo mała. Obojętnie jaka ona będzie. Czy on powie, że jest niekonstytucyjna, czy powie sąd i pani Julia Przyłębska, że jest konstytucyjna. Po prostu wartość orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest dzisiaj tak słaba, że po prostu jest niewiarygodna w Polsce. I cały czas no, po prostu żal, że ta sprawa nie jest załatwiona. Polska codziennie płaci kary. Te kary miesięcznie wraz z odsetkami to jest równowartość wybudowania trzech nowych szkół, nowych, super nowoczesnych, dużych szkół. No i to się tak po prostu zostawia, bo nas stać. I to jest po prostu jakieś no, patologicznie chore. I po prostu spychanie później wszystkiego na Unię Europejską, że to Unia Europejska czegoś chce, czy czegoś nie chce. To my chcemy w Polsce, żeby było prawo, które jest zgodne z konstytucją, żeby było przestrzegane, żeby powoływani sędziowie byli zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami, żeby po prostu tutaj normalnie ten cały obszar sądownictwa funkcjonował.
I te reformy,
środków, które by mogły spłynąć do Polski, także z tych całych środków wszystkich poza tym KPO, można byłoby coś budować i zacząć się realizować.
I tu stawiamy krok.
Jeszcze i ostatnie zdanie tylko takie.
Oj, wyciąga pan to ostatnie zdanie, panie senatorze. Ostatnie zdanie.
Panie redaktorze, wszystkie te środki europejskie to są jeszcze z perspektywy, która była wynegocjowana za czasów Platformy Obywatelskiej, a więc środków, które zostały wynegocjowane w czasach rządu PiSu, jeszcze w Polsce nie ma. I to jest smutne.
Michał Urbaniak, Konfederacja.
A powinny być od 2021 roku.
Ja powiem tak, mam wrażenie, że PiS tą ustawą próbował oszukać oszusta, czyli Komisję Europejską, i nie wierzę w to, że my przed wyborami dostaniemy choćby jednego eurocenta na w ramach środków z KPO. Dodatkowo trzeba pamiętać, że blokowane są nam też, przynajmniej są takie plany blokady innych pieniędzy unijnych, więc no, sytuacja nie jest ciekawa. No, to niestety wychodzi taka mentalność tutaj u części polityków i z Platformy i z PiSu, że ta zbawienna Unia nam wszystko da. To takie trochę jakby neokolonialne, że musi być ktoś większy, kto nam tutaj będzie ustawiał życie teraz. No i widzimy, że prezydent Duda trochę umył ręce, zamiast tę ustawę zawetować, bo wiemy, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, że ona będzie demolować system sądowniczy w Polsce, a jeszcze tak zwana totalna opozycja, ale widzimy w tej kwestii, że raczej działać się państwo zgodnie. Jeszcze chciała bardziej zagmatwać sytuację poprawkami senackimi. No to w tym wypadku my uważamy i tutaj zachęcaliśmy pana prezydenta do tego, żeby właśnie tę ustawę zawetował, a nie wysyłał tylko i wyłącznie do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli Trybunał Konstytucyjny podejdzie do sprawy poważnie, a nie politycznie, to ta ustawa nie wejdzie w życie, bo bardzo jest jakby sporo rzeczy, które tutaj mogą być sprzeczne z konstytucją, ale jeśli no, będzie nacisk polityczny i Trybunał się ugnie, no to w tym wypadku wejdzie kiepskie prawo, a pieniędzy i tak możemy nigdy nie zobaczyć.
Poseł Kazimierz Smoliński. Kiepskie prawo, ustawa niekonstytucyjna, mocne słowa ze strony opozycji. Jak to wygląda?
No czy jest niekonstytucyjna, to dopiero orzeknie Trybunał Konstytucyjny.
To jakie jest pana zdanie? Zna pan tą ustawę?
Moim zdaniem ustawa jest konstytucyjna. Pan prezydent podejrzewa, że może być niekonstytucyjna i dlatego ją kieruje do Trybunału, a nie stwierdza, tak jak to pan senator powiedział, jest niekonstytucyjna i tam nieważne, co Trybunał orzeknie. Macie tą przywarę, opozycja, szczególnie Platforma Obywatelska, że każdy jeden przepis, który wprowadzamy, macie do niego wątpliwości, to natychmiast mówicie, że jest niekonstytucyjna. Nawet właśnie prawnicy...
Ale panu się coś chyba pomieszało, bo to jest Konfederacja. Nie jestem senatorem.
Ale ja mówię o senatorze. Nie,
nie wiem, czy pan słuchał, czy pan tak ze sztancy po prostu sobie czytał, żeby
wszystkich... Ale ja mówię o senatorze, nie o panu.
Panowie, głos dla posła Kazimierza Smolińskiego.
Ja mówię, że jest niekonstytucyjne.
Ale to kolega mówił... Ja mówię o tym, co senator powiedział. W razie powiedziałem senator, a nie poseł. Ja mówię, jestem w Komisji Sprawiedliwości, więc spotykam się praktycznie wielokrotnie w miesiącu z przedstawicielami opozycji. Mówię o Platformie Obywatelskiej w tym przypadku, żeby nie było wątpliwości, którzy na każdym kroku mówią o niekonstytucyjności, zanim cokolwiek zostanie orzeczone. No, ja rozumiem, jak ktoś nie jest prawnikiem, to może tak mówić, ale jak prawnicy, tak nie wolno tak mówić, że z góry każdy jest Trybunałem Konstytucyjnym i orzeka o tym. Ja się dziwię
ale
panu prezydentowi,
jak nie ma Trybunału.
No jest Trybunał.
No tak, no bez was nawet Trybunału nie ma, KRS-u nie ma nic, no w Polsce nic nie istnieje, to jest też ciekawe. Wszystko
no bo
jest
tak wyście
niekonstytucyjne.
Pomieszaliście z Trybunałem Konstytucyjnym.
No dobrze, no ale niech pan...
Dzisiaj tam przecież nie ma. No,
denerwuje się pan, jak ja panu przeszkadzam.
Panie senatorze, proszę nie przeszkadzać i ustalmy fakty. Działa Trybunał Konstytucyjny.
Kolego, no, nie wiem, dlaczego
działa
kolega
KRS.
Jest tak nerwowy. No, jak ktoś nie ma racji, to jest nerwowy. I pewnie dlatego ta nerwowość i takie brak też szacunku dla rozmówcy. Ja się dziwię panu prezydentowi, ponieważ ostatnie orzeczenia Trybunału TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nawet w tym roku było, jednoznacznie stwierdziło, że tryb powołania sędziów z udziałem Krajowej Rady Sądowniczej nie może być podstawą do kwestionowania statusu sędziego i to już jest, zaczyna być utrwalone nowe orzecznictwo TSUE w tym kierunku, więc to podważanie w tym wypadku przez sędziów jednego, drugiego, no nie może znaleźć odzwierciedlenia w rzeczywistym kwestionowaniu sędziów. To jest tylko i wyłącznie indywidualna sytuacja, że można sędziego odsunąć od konkretnego postępowania, a nie kwestionowanie jego statusu. No pan prezydent ma tutaj konstytucyjne uprawnienia, więc może zrobić, co uważa za stosowne. Uważam, że lepiej by było, gdyby zawetował tą ustawę i jednoznacznie się do niej odniósł. Czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Czekamy w takim razie na orzeczenie Trybunału,
no
a ja muszę...
To jest niedobre, tak? Bo kiedy ono będzie, tego nie wiemy.
Tego nie wiemy. Ja muszę, panie pośle, tutaj zakończyć tą dyskusję. Czas na naszej antenie już się skończył. Ja bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym śniadaniu polityków na antenie Radia Gdańsk. Michał Urbaniak, Konfederacja, Tadeusz Cymański, Solidarna Polska.
Dziękuję.
Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję
Kazimierz
bardzo.
Klejna, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.